Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Next American Revolution: Sustainable Activism for the 21st Century to książka z pogranicza eseju politycznego,
historii ruchów społecznych i refleksji nad organizowaniem lokalnych wspólnot. Grace Lee Boggs, filozofka i działaczka związana przez dziesięciolecia między innymi z Detroit,
ruchem robotniczym, walką o prawa obywatelskie i Black Power, napisała ją wraz z historykiem Scottem Kurashige.
Autorzy nie proponują instrukcji prowadzenia jednorazowego protestu ani programu zdobycia władzy.
Zadają trudniejsze pytanie, jak budować życie społeczne zdolne przetrwać kryzysy gospodarcze, ekologiczne i polityczne.
Ich odpowiedź opiera się na zmianie relacji między ludźmi, odpowiedzialności za miejsce zamieszkania oraz tworzeniu praktycznych alternatyw dla niesprawiedliwych instytucji.
Detroit jest tu ważnym punktem odniesienia, niejako abstrakcyjny symbol upadku, lecz teren doświadczeń sąsiedzkiej współpracy, edukacji i lokalnej samopomocy.
Książka redefiniuje rewolucję jako długotrwały proces przemiany ludzi, pracy, miast i codziennych nawyków obywatelskich. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, rewolucja jako tworzenie nowych form życia, a nie samo przejęcie władzy. Najważniejsza zmiana perspektywy w książce dotyczy samego słowa rewolucja.
Boggs odchodzi od obrazu nagłego przełomu, w którym jedna grupa obala drugą i przejmuje kontrolę nad państwem. Taki model, jej zdaniem, nie wystarcza wobec kryzysu współczesności,
ponieważ może zmienić formalną władzę bez zmiany sposobu, w jaki ludzie pracują, mieszkają, uczą się i traktują siebie nawzajem.
Rewolucja ma więc oznaczać rozwijanie alternatywnych sposobów organizowania codziennego życia.
W praktyce chodzi o pytanie, jakie instytucje i relacje trzeba zacząć budować już teraz, zamiast ograniczać się do krytyki tego, co istnieje.
To podejście przesuwa uwagę z reakcji na niesprawiedliwość ku odpowiedzialności za przyszłość.
Nie neguje znaczenia protestu, lecz uznaje go za niewystarczający, jeśli nie prowadzi do trwałych zdolności wspólnoty do działania.
Autorzy wiążą tę tezę z doświadczeniem ruchów XX wieku, które potrafiły mobilizować masy, ale nie zawsze rozwijały praktyki odpowiadające na nowe warunki społeczne.
Książka proponuje zatem rewolucję bardziej wymagającą niż hasło polityczne. Wymaga ona cierpliwości, wyobraźni i gotowości do sprawdzania.
Czy podejmowane działania rzeczywiście tworzą bardziej sprawiedliwe relacje, a nie tylko zmieniają język publicznej debaty?
Po drugie,
Detroit jako laboratorium odbudowy sąsiedztwa i lokalnej odpowiedzialności, Detroit pełni w książce rolę konkretnego miejsca, z którego można myśleć o przemianie społecznej.
Boggs nie przedstawia miasta wyłącznie przez pryzmat deindustrializacji, bezrobocia czy opuszczonych dzielnic.
Interesuje ją przede wszystkim to, co mieszkańcy mogą tworzyć w warunkach zaniedbania przez rynek i instytucje publiczne.
Stąd nacisk na odbudowę sąsiedztwa, lokalne inicjatywy, edukację młodych ludzi, ogrody miejskie i formy pracy zakorzenionej w potrzebach danej okolicy.
Sens tych przykładów nie polega na romantyzowaniu biedy, ani na twierdzeniu, że oddolna pomoc zastąpi politykę publiczną.
Chodzi raczej o odzyskanie sprawczości przez ludzi, którzy bywają opisywani wyłącznie jako odbiorcy pomocy lub ofiary kryzysu.
Formuła przywrócenia sąsiada do dzielnicy wskazuje, że trwała zmiana wymaga więzi i wzajemnej znajomości, nie tylko administracyjnych programów.
Dla czytelnika spoza Stanów Zjednoczonych ta obserwacja pozostaje użyteczna także w polskim kontekście.
W miastach dotkniętych odpływem miejsc pracy, starzeniem się mieszkańców lub słabą infrastrukturą, samo ogłoszenie inwestycji nie buduje automatycznie wspólnoty. Książka podkreśla,
że lokalne działanie ma największą wartość wtedy, gdy rozwija umiejętność wspólnego rozpoznawania problemów i podejmowania decyzji, zamiast narzucać mieszkańcom gotowe rozwiązania.
Po trzecie, przemiana osobista jako warunek wiarygodnej pracy politycznej. Boggs łączy zmianę społeczną z pracą nad własnymi postawami.
Cole odróżnia jej ujęcie od aktywizmu rozumianego wyłącznie jako nacisk na zewnętrznego przeciwnika. Nie chodzi o prywatne samodoskonalenie oderwane od polityki.
Autorzy wskazują raczej, że działacze nie przestają wnosić do ruchów swoich przyzwyczajeń, hierarchii, lęków i potrzeby dominacji.
Jeśli organizacja walczy o demokratyczne relacje, a jednocześnie reprodukuje pogardę, wykluczenie lub kult nieomylnego przywództwa, jej cele i metody pozostają w sprzeczności.
Dlatego refleksja, słuchanie innych oraz zdolność uczenia się są w tej książce elementami praktyki politycznej. Ta teza ma także wymiar strategiczny. Ruch oparty wyłącznie na gniewie może szybko jednoczyć ludzi wobec wspólnego problemu, lecz trudniej mu utrzymać współpracę po pierwszej mobilizacji.
Zdolność do samokrytyki i zmiany pozwala lepiej rozwiązywać konflikty oraz tworzyć relacje, które nie rozpadają się po zakończeniu kampanii.
Box nie przedstawia miłości jako sentymentalnego dodatku do walki o sprawiedliwość. Traktuje ją jako codzienne zobowiązanie do działań wobec innych dziś i w przyszłości.
W tym sensie osobista przemiana nie zastępuje analizy ekonomicznej czy walki z rasizmem.
Ma zapobiegać temu, by walka przeciw opresji odtwarzała jej mechanizmy w małej skali, wewnątrz samych ruchów. Po czwarte, od polityki sprzeciwu do budowania trwałych alternatyw społecznych, książka konsekwentnie rozróżnia między wskazywaniem tego, co niesprawiedliwe, a tworzeniem instytucji i praktyk,
które mogą działać inaczej. Sprzeciw pozostaje potrzebny, zwłaszcza gdy władza, rynek lub prawo krzywdzą określone grupy.
Box przestrzega jednak przed zatrzymaniem się na etapie protestu.
Jeżeli ruch definiuje się wyłącznie przez wroga, jego energia może osłabnąć po ustąpieniu bezpośredniego konfliktu, a uczestnicy nie mają wspólnego projektu dalszego działania.
Budowanie alternatyw oznacza testowanie innych form pracy, edukacji, współdecydowania i wzajemnej opieki. Nie jest to obietnica szybkiej naprawy systemowych problemów.
To proces, w którym lokalne inicjatywy uczą uczestników praktycznych kompetencji, takich jak współpraca, odpowiedzialność za zasoby i podejmowanie decyzji.
Ważne jest, że autorzy nie traktują tych przedsięwzięć jako małych, apolitycznych gestów.
Ich polityczne znaczenie wynika z tego, że podważają przekonanie, iż jedyną możliwą odpowiedzią na kryzys są rozwiązania narzucone przez korporacje, ekspertów lub administrację.
Dla organizatorów społecznych jest to użyteczne kryterium oceny projektów. Warto pytać nie tylko, ile osób przyszło na demonstrację albo jak duży rozgłos uzyskała kampania, lecz także, czy po jej zakończeniu istnieją silniejsze relacje, nowe umiejętności i realne możliwości dalszego wspólnego działania. Na koniec, solidarność między ruchami i szeroka wizja wspólnoty demokratycznej, doświadczenie Box obejmowało ruch robotniczy, walkę o prawa obywatelskie, Black Power,
prawa kobiet i sprawiedliwość środowiskową. Dzięki temu książka nie zamyka problemu zmiany w jednej tożsamości ani w jednym konflikcie społecznym.
Autorzy pokazują, że wyzysk ekonomiczny, rasizm, degradacja środowiska i wykluczenie polityczne przeplatają się w życiu konkretnych ludzi oraz konkretnych miast.
Solidarność nie oznacza tu jednak prostego sumowania haseł różnych organizacji.
Wymaga poznania odmiennych doświadczeń, uznania nierówności wewnątrz koalicji i wypracowania wspólnych praktyk decydowania.
Z tego powodu istotne są takie wartości jak radykalna inkluzywność, demokratyczne rządzenie, zdrowie i całościowo rozumiany dobrostan wspólnoty.
Są one miarą jakości organizowania, a nie wyłącznie listą szlachetnych deklaracji.
Książka sugeruje, że ruchy stają się trwalsze,
gdy nie ograniczają się do doraźnej mobilizacji wokół pojedynczego żądania, lecz rozwijają więzi zdolne łączyć ludzi o różnych rolach i historiach.
W polskiej debacie publicznej podobne podejście może przypominać, że konflikty dotyczące pracy, mieszkań, jakości powietrza, opieki i praw mniejszości nie muszą być rozpatrywane w izolacji. Nie znaczy to, że różnice interesów znikają.
Chodzi o tworzenie procedur i relacji, które pozwalają je uczciwie rozpoznawać, zamiast budować jedność na przemilczeniu nierówności. Podsumowując,
The Next American Revolution będzie szczególnie wartościowa dla osób działających w organizacjach społecznych, ruchach miejskich, edukacji obywatelskiej i inicjatywach sąsiedzkich.
Mogą po nią sięgnąć także czytelnicy zainteresowani historią amerykańskiej lewicy Detroit oraz związkami między walką rasową, pracowniczą i ekologiczną.
Nie jest to podręcznik oferujący gotowy plan kampanii, zestaw wskaźników ani prostą listę działań.
Jej praktyczna korzyść polega na dostarczaniu pytań, które pomagają ocenić trwałość własnej pracy. Czy dana akcja wzmacnia relacje między ludźmi?
Czy tworzy zdolność wspólnoty do dalszego działania?
Czy środki używane przez organizację są zgodne z jej deklarowanymi celami?
Intelektualnie książka wyróżnia się próbą połączenia wieloletniego doświadczenia ruchowego z filozoficzną refleksją nad znaczeniem rewolucji.
Na tle wielu publikacji o aktywizmie mniej koncentruje się na medialnej widoczności protestu, bieżącej strategii wyborczej czy samym języku oporu. Mocniej akcentuje pracę powolną, lokalną i relacyjną, a zarazem nie odrywa jej od większych struktur nierówności.
Jej ograniczeniem dla części odbiorców może być właśnie brak łatwo przenoszalnych recept oraz silne zakorzenienie w amerykańskiej historii. To jednak także zaleta.
Boggs i Kurashige nie udają, że złożone kryzysy mają jedno uniwersalne rozwiązanie. Pokazują, że odpowiedzialna zmiana zaczyna się od tworzenia instytucji, relacji i wyobrażeń o wspólnym życiu, które mogą przetrwać poza chwilą protestu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Grace Lee Boggs, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.